Cześć! Witamy wszystkich w drugim odcinku zakresu prawa pracy. Dla osób, które nie oglądały pierwszego odcinka dotyczącego zasad prawa pracy, zachęcamy do obejrzenia, chociaż wszystkie odcinki można oczywiście oglądać niezależnie od siebie. Na gruncie tego nagrania zostaną omówione natomiast podstawowe kwestie związane ze źródłami prawa pracy oraz stosunkiem pracy. Oprócz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ratyfikowanych umów międzynarodowych, podstawowym aktem prawnym, który zaliczany jest do źródeł prawa pracy, jest Kodeks Pracy, który określa prawa i obowiązki pracowników. Zgodnie z artykułem 9, paragraf 1 Kodeksu Pracy, ilekroć w Kodeksie Pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu Pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Prawo pracy w kontekście źródeł różni się nieco zatem od innych gałęzi prawa, w ramach których najczęściej funkcjonuje jeden podstawowy kodeks, np. kodeks karny albo kodeks cywilny, a oprócz niego istnieją inne akty prawne regulujące daną materię w postaci np. traktatów międzynarodowych, ustaw oraz rozporządzeń. W kontekście prawa pracy duże znaczenie dla źródeł prawa mają natomiast układy zbiorowe pracy, porozumienia zbiorowe oparte na ustawie, regulaminy oraz statuty, które dotyczą pracowników oraz pracodawcy. Wszystkie te źródła prawa pracy, takie jak układy zbiorowe, regulaminy, statuty itd., nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Związane jest to z hierarchizacją aktów prawnych, gdzie akty niższego rzędu nie mogą być sprzeczne z aktami wyższego rzędu. Akty te mogą być jednak korzystniejsze dla pracownika, zgodnie z zasadą uprzywilejowania pracownika i są określane jako tzw. akty prawa wewnętrznego albo swoiste źródła prawa. Zgodnie zaś z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2011 roku, korzystność postanowienia zakładowego prawa pracy przy uwzględnieniu swoistego bilansu zysków i strat dla pracownika niekoniecznie musi polegać na przyznaniu dodatkowych lub wyższych świadczeń niż gwarantowane przez przepisy powszechnie obowiązujące. Może też sprowadzać się do powstrzymania pracodawcy z realizacją jego roszczeń wobec pracownika. Źródłem prawa pracy w tym znaczeniu nie są jednak umowy o pracę zawierane między pracownikiem a pracodawcą. Pierwszymi z omawianych są układy zbiorowe pracy, które uregulowane są na gruncie działu 11 Kodeksu Pracy. Zgodnie z artykułem 239, paragraf 1 i 2 Kodeksu Pracy, układ zawiera się dla wszystkich pracowników zatrudnianych przez pracodawców objętych jego postanowieniami, chyba że strony w układzie postanowią inaczej, a układem mogą być objęci emeryci i renciści. Układ zbiorowy pracy nie może być jednak zawarty dla wszystkich grup pracowników. Wśród nich wyróżnia się członków Korpusu Służby Cywilnej, pracowników urzędów państwowych zatrudnionych na podstawie mianowania i powołania, pracowników samorządowych, np. w urzędach gminy, czy też sędziów, asesorów sądowych i prokuratorów. Układ zbiorowy pracy, zgodnie z artykułem 240 Kodeksu Pracy, powinien regulować kwestie takie jak warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy, wzajemne zobowiązania stron układu, w tym dotyczące stosowania układu i przestrzegania jego postanowień oraz ewentualnie inne sprawy, np. organizacja i porządek pracy. Jeśli chodzi o samo zawarcie układu, to następuje to na gruncie rokowań pomiędzy stronami. Rokowania mogą być prowadzone przez uprawnione do tego podmioty, to znaczy przez reprezentantów statutowych organów pracodawcy i związku zawodowego. Rokowania te powinny być prowadzone w dobrej wierze oraz z poszanowaniem interesów drugiej strony. Jeśli strony dojdą do porozumienia w zakresie odpowiednich postanowień układu, to sam układ zawiera się w formie pisemnej na czas określony lub nieokreślony. W układzie ustala się zakres jego obowiązywania oraz wskazuje siedzibę stron układu, a wykładni postanowień układu dokonują w razie potrzeby wspólnie strony. Wreszcie istnieje także możliwość rozwiązania takiego układu na podstawie zgodnego oświadczenia stron, z upływem czasu, na który został zawarty, oraz przed złożeniem wypowiedzenia przez jedną ze stron w formie pisemnej. Okres wypowiedzenia układu wynosi 3 miesiące kalendarzowe, chyba że strony w układzie postanowią inaczej. Zmiany do układu wprowadza się w drodze protokołów dodatkowych. Warto także wspomnieć, że istnieją zakładowe układy zbiorowe pracy zawierane między pracodawcą a zakładową organizacją związkową oraz ponadzakładowe układy zbiorowe, które zawierane są przez ponadzakładowe organizacje związkowe. Poza nimi warto wspomnieć także o porozumieniach zbiorowych opartych na ustawie, które określają prawa i obowiązki stron stosunku pracy, ale nastręczają wielu wątpliwości interpretacyjnych. W kodeksie pracy próżno bowiem szukać odpowiednich przepisów prawnych, które regulowałyby wspomnianą materię. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie rozumienia przesłanki, oparcia porozumienia na ustawie i jej znaczenia jest nadal niejednolite. Jak wskazuje Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 grudnia 2012 roku, porozumienie pracodawcy z związkami zawodowymi, które nie jest oparte na ustawie, nie ma charakteru normatywnego w rozumieniu artykułu 9 paragraf 1 Kodeksu Pracy. Kluczowe jest zatem odpowiednie odwołanie do przepisów konkretnej ustawy. W uzasadnieniu Sąd Najwyższy nie wskazał jednak, czy porozumienie nie mające charakteru normatywnego ma jakikolwiek walor prawny i czy jego zawarcie przez partnerów społecznych ma wpływ na sytuację pracowników. Przykładem tego typu porozumień mogą być jednak na przykład porozumienia postrajkowe dotyczące zwolnień grupowych albo o zawieszeniu stosowania przepisów prawa pracy. Po trzecie, wśród alternatywnych źródeł prawa pracy wskazuje się także regulaminy. Kodeks pracy przewiduje trzy rodzaje regulaminów. Są to regulamin wynagradzania, regulamin pracy i regulamin telepracy. Oprócz nich funkcjonują także na przykład regulaminy świadczeń socjalnych czy też regulaminy zwolnień grupowych. Według zaś wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2005 roku regulaminy wynagradzania i pracy ustalone i wprowadzone w życie zgodnie z obowiązującymi przepisami, zanim u pracodawcy powstały związki zawodowe, czyli zakładowe organizacje związkowe, nie wymagały późniejszego uzgodnienia z nowo utworzonymi organizacjami związkowymi i jako wewnątrzzakładowe akty normatywne nie utraciły mocy obowiązującej tylko dlatego, że u pracodawcy zaczęły działać związki zawodowe. Jeśli chodzi o regulamin wynagradzania, to obowiązek jego wprowadzenia przez pracodawcę jest zależny od liczby zatrudnionych pracowników. Jest on konieczny przy zatrudnieniu co najmniej 50 pracowników, a fakultatywny przy zatrudnieniu mniej niż 50 pracowników. Jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników i zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego ustalenie, to pracodawca także musi ustalić taki regulamin. W regulaminie wynagradzania pracodawca może ustalić także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania. Podobne uregulowania zawarte są na gruncie obowiązków prowadzenia regulaminu pracy. Ten regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Powinien on zawierać m.in. organizację pracy, określać porę nocną, systemy i rozkłady czasu pracy, termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia, czy też wykaz prac zbronionych. Regulamin telepracy regulują natomiast odrębne przepisy. Kodeks pracy nie wskazuje natomiast sytuacji, w których wydaje się statuty i przewidziane są one w przepisach szczególnych, np. w ustawie Prawo spółdzielcze oraz Kodeksie spółek handlowych. Statuty regulują w istocie funkcjonowanie niektórych jednostek organizacyjnych zatrudniających pracowników, takie jak np. uczelnie albo spółki akcyjne. Statut może wówczas zawierać określone prawa i obowiązki stron stosunku pracy, zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni. Oprócz tego warto także wspomnieć o stosunku pracy, czyli jednej z najważniejszych instytucji na gruncie prawa pracy. Stronami tego stosunku są oczywiście pracownik oraz pracodawca. Zgodnie z artykułem 22, paragraf 1 Kodeksu Pracy, przez nawiązanie stosunku pracy, pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Konieczne jest zatem spełnienie odpowiednich przesłanek, aby można było mówić o stosunku pracy. Nieistotne w większości przypadków jest natomiast to, w jaki sposób dany stosunek nazwą strony. Roszczenie o ustalenie stosunku pracy opiera się natomiast na podstawie artykułu 189 Kodeksu Postępowania Cywilnego, a do wytoczenia powództwa legitymowane są wszystkie osoby, które mają w tym interes prawny. Podstawą nawiązania stosunku pracy może być nie tylko umowa o pracę, ale także powołanie, wybór, mianowanie oraz spółdzielcza umowa o pracę. Poza tym odpowiednie cechy stosunku pracy odróżniające go od innych stosunków prawnych to jego dobrowolność, osobiste świadczenie pracy w sposób ciągły, podporządkowanie pracownika pracodawcy, wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy ponoszącego ryzyko związane z zatrudnieniem, czyli ryzyko o charakterze ekonomicznym, osobowym i gospodarczym, a także odpłatny charakter zatrudnienia. W orzecznictwie wiele problemów rodzi kwestia tego, czy faktycznie w danym przypadku doszło do zawarcia umowy o pracę pomiędzy stronami i jaki ma to wpływ na przykład na ubezpieczenia społeczne. Warto wspomnieć o wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 23 kwietnia 2020 roku, zgodnie z którym dokument w postaci umowy o pracę nie jest niepodważalnym dowodem na to, że osoby podpisujące go jako stronę umowy faktycznie złożyły oświadczenia woli o treści zapisanej w dokumencie. Treść oświadczeń woli złożonych przez strony przy zawieraniu umowy o pracę nie ma więc rozstrzygającego znaczenia dla kwalifikacji danego stosunku prawnego jako stosunek pracy. Jeśli chodzi o strony stosunku pracy, to pracownikiem jest osoba zatrudniana na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracownik musi ukończyć co do zasady 18 rok życia, jednak w ustawie przewidziane są wyjątki, w ramach których mogą być zatrudniane także osoby młodociane. Drugą ze stron jest pracodawca, a pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Statusu pracodawcy nie posiada natomiast sam zakład pracy. Przy zawieraniu stosunku pracy pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, datę urodzenia i dane kontaktowe wskazane przez taką osobę. Dodatkowo, gdy jest to niezbędne do wykonania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, pracodawca może także żądać informacji dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Jeśli dany kandydat zostanie już pracownikiem, to pracodawca może żądać od niego udzielenia dodatkowych informacji zawierających m.in. jego numer PESEL, adres zamieszkania czy też numer rachunku płatniczego. W kolejnym z odcinków zajmiemy się tematyką umowy o pracę, jej rodzajami, możliwością jej rozwiązania oraz wypowiedzenia. W opisie do filmiku znajdziecie więcej na temat źródeł prawa pracy w formie artykułu ze źródłami. Zapraszamy też na naszego Facebooka Prawo dla Ciebie, Instagrama, naszą grupę na Facebooku oraz stronę internetową. Wszystkie linki zamieszczamy w opisie. Na koniec jeszcze bibliografia, na podstawie której przygotowaliśmy dzisiejszy odcinek. Jeśli masz jakieś pytania, problemy albo pomysły, jakie tematy powinniśmy poruszyć w kolejnych odcinkach, pisz śmiało w komentarzu. Do usłyszenia.